otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Chcę wam tylko przypomnieć strukturę pierwszego rozdziału. W Bibliach często jest to podzielone też na pewne główne idee. Tak jak widzimy, pierwsze dwa wersety są to pozdrowienia apostoła Pawła. Dalej to, co apostoł Paweł mówi, on pisze do Tymoteusza, ostrzegając przed fałszywą nauką. Tak jak mówiliśmy, że apostoł Paweł posłał Tymoteusza do zboru w Efezie, w którym służył przez 3 lata, ale sam nie mógł teraz tam być ze względu na różne inne sprawy, które miał, i posłał Tymoteusza, którego szkolił, którego nazywał swoim duchowym synem. Posłał po to, żeby wykonał bardzo ważne zadanie. I to, co apostoł Paweł sam zauważył i widział i słyszał, to jest to, że wdarła się fałszywa, albo jak to jest napisane, błędna nauka do zboru. I teraz ciekawe jest to, jest pewna logika. Apostoł Paweł spędził z tymi ludźmi ileś lat razem, apostoł, nauczając. Więc to jest dosyć dziwne, że ludzie, którzy spędzili tyle czasu z apostołem, tak szybko mogą zboczyć z drogi. Czyli słuchając zdrowej nauki, ludzie mogą odejść od tego i bardzo szybko zacząć iść w jakimś innym dziwnym kierunku. Jest to możliwe. Więc to nie jest tak, że apostoł Paweł po prostu dowiedział się o jakimś zborze, gdzie jest zła nauka i chciał to wyprostować, tylko oni mieli coś, co było dobrym fundamentem, ale zboczyli z dobrej drogi i zaczęli się koncentrować na czymś, co nie jest dobre. Teraz ciekawe znowu jest to, więc on o tym pisze do Tymoteusza i to jest wersety od 3 do 11 i to było treścią mojego poprzedniego kazania, więc idea tej fałszywej, złej nauki. I teraz pytanie jest takie, apostoł Paweł nie mówi wiele o tym, na czym ta fałszywa nauka polega. Tak? On nie tłumaczy, że ludzie nauczali tego i nie mówi takich rzeczy. Tylko on mówi o tym, że zajmowali się jakimiś baśniami i niekończącymi rodowodami. Czyli to było w centrum ich nauczania. Znowu, kogo to dotyczyło? To dotyczyło starszych w zborze w Efezie. Więc apostoł Paweł posyła Tymoteusza przede wszystkim po to, żeby wyprostował naukę starszych. Dlatego, że to, co nauczają starsi, to słyszy cały Kościół. I zgodnie z tym duchowo wzrasta albo nie wzrasta. Więc nie tłumaczy zbyt dużo, nie mamy dużej informacji na temat ich nauczania. Pewne rzeczy wiemy i o tym mówiliśmy poprzednio, ale dalej ważny jest ten kontrast. Ważne jest to, co mówi dalej apostoł Paweł. Kiedy mówi o tym, że jest jakieś złe nauczanie, on daje przykład temu, co jest dobrym nauczaniem. Więc bardzo ważne jest dla nas, żebyśmy zrozumieli, co to jest to złe nauczanie, co to jest to dobre nauczanie i dlaczego to jest tak fundamentalne. Myśląc o tym wszystkim, powiem wam, przyszedłem do pewnego wniosku. Generalnie jest tak, że Bóg zbawia człowieka, daje mu nowe życie. I teraz patrzcie, Bóg po prostu przecież mógłby zbawiać nas indywidualnie. On zbawia nas indywidualnie, ale dalej człowiek jest zbawiony, nawrócony, odkupiony i mógłby sobie po prostu żyć indywidualnie. Ale jest coś takiego, że Bóg łączy wszystkich ludzi nawróconych jako ciało, jako Kościół. I to jest bardzo nietypowe. Znaczy, ja wiem, że dla nas to jest normalne, bo tak funkcjonujemy, zawsze tak było. Ale jest to dosyć nietypowe, dlatego że w tym kościele są ludzie bardzo różni. Bardzo różni. I to było główną ideą, żeby połączyć tak różnych ludzi Jezusem Chrystusem. Czyli, że jest tak dużo różnych powodów, tak dużo rzeczy, które ich różnią, ale jest jedna rzecz, która jest silniejsza od tego wszystkiego, co ich różni. I to jest Ewangelia. To jest Jezus Chrystus. I w tym jest pokazana moc tej Ewangelii, że ona ma tak niesamowitą moc, że jest w stanie połączyć tak różnych ludzi, że oni się stają duchową rodziną. Nieważne, kim każdy z nich był. I o tym też jest tutaj mowa. Więc sam fakt Kościoła jest niesamowity. I miejsce, jaki ma Kościół w całym Bożym planie odkupienia, jest niesamowite. Więc dalej mamy fragment od wersetu 12 i w tym fragmencie apostoł Paweł z kolei pokazuje tą dobrą naukę, koncentruje się na Ewangelii, pokazuje moc Ewangelii. 17 werset jest częścią tego fragmentu i myślałem, że powiem to jako jedną myśl razem w tym kazaniu, ale ten 17 werset jest bardzo bogaty. Jest to tak zwana doksologia. To jest wyrażenie wdzięczności Bogu w takiej poetyckiej formie. I o tym, jeżeli Bóg pozwoli, zrobię oddzielne następne kazanie na ten 17 werset. Dalej od 18 wersetu i do końca pierwszego rozdziału mamy wezwanie apostoła Pawła do Tymoteusza, żeby był wiernym Ewangelii Chrystusowej na tle tego, że są ludzie, którzy zbaczają z dobrej drogi. Tak? Więc taką mamy strukturę pierwszego rozdziału. I przeczytam teraz ten fragment, o którym chcę dzisiaj rozważać. Od 12 wersetu. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość, dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Więc tutaj widzimy, że apostoł Paweł stawia kontrast. On posyła Tymoteusza, mówi, że są ludzie w tym zborze, którzy nauczają źle. I on mówi, że w centrum tego nauczania są jakieś baśnie, jakieś historie, jakieś rodowody, przynależność do narodu, inne rzeczy. Problem polega na tym, że to są ludzie, którzy poznali dobrą naukę, która polega na zbawieniu w Jezusie Chrystusie, ale teraz zaczynają tworzyć pewien model hybrydowy. Czyli jest zbawienie w Chrystusie, ale jest też zakon. Tak? Czyli zakon, innymi słowy, to są uczynki człowieka. To jest osiągnięcia człowieka. To jest to, co człowiek jest w stanie zrobić, żeby zasłużyć na Bożą łaskę. Zasłużyć na zbawienie. I to jest to, co apostoł Paweł nazywa fałszywą nauką. To jest to, co obdziera Boga z Jego chwały. Jest napisane w Biblii, że swoje chwały nie oddam nikomu. Dzieło zbawienia jest w 100% Bożym dziełem, które On wykonał od początku i do końca. Nie ma w tym żadnego udziału człowieka. Żadnego. Więc to, co mówi apostoł Paweł, jeżeli jest jakiś promil, jakiś milimetr tego, że człowiek sam może w jakiś sposób na to zasłużyć, jest to fałszywą nauką. Wszystko, co odciąga uwagę od Chrystusa i jego dzieła zbawienia, jest fałszywą nauką. Wszystko, co koliduje z tym, co Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie dla zbawienia człowieka, jest fałszywą nauką. I teraz widzimy, że ten, mamy taki pierwszy fragment, pierwsze trzy wersety, 12, 13, 14. I tutaj apostoł Paweł mówi o tym, on mówi, że Ewangelia ma nieograniczoną moc. Wszystko ma ograniczoną moc. Ale Ewangelia Jezusa Chrystusa ma nieograniczoną moc. To jest jedyna rzecz, która ma nieograniczoną moc. I on mówi tutaj kilka rzeczy, bardzo ciekawych. Po pierwsze, mówi o tym, że on składa dzięki temu, który jego wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy służbę. Czyli on mówi o tym, że jest ktoś, kto go wzmocnił. To jest bardzo ważne. Mówi o Ewangelii i mówi o tym, że ten, kto go zbawił, też go wzmocnił. To słowo wzmocnił jest bardzo ciekawe i jest pochodną greckiego słowa dynamis. Czyli to jest tak jakby też od tego słowa jest dynamit. I chodzi o energię. Tak? Czyli chodzi generalnie o moc i o energię. I Bóg zmienił Pawła, dał mu zbawienie, dał mu cel w życiu, ale on daje mu moc do tego, żeby tą Ewangelię zwiastować i żeby przejść przez wszystko, co jest związane ze zwiastowaniem Ewangelii. Czyli kiedy Bóg zbawia człowieka, on daje mu moc, żeby żyć dla Ewangelii i żeby żyć Ewangelią. Czyli to zbawienie przychodzi z mocą Bożą. To zbawienie jest nacechowane mocą Bożą. Jest w tym Boża moc. I patrzcie, w drugim liście do Koryntian, 4:7, apostoł Paweł mówi takie słowa. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. To jest niesamowite. Kim są naczynia gliniane? On mówił o apostołach. On mówił o sobie. On mówił o ludziach. Dlaczego naczynia gliniane? Dlatego, że to jest coś, co jest bardzo kruche. Coś, co jest bardzo słabe. Coś, co nie jest w stanie poradzić sobie z tak ogromną mocą, którą ma w sobie Ewangelia. Niemniej jednak Bóg po raz kolejny robi coś niesamowitego. Wykorzystuje słabych ludzi do tego, żeby temu światu pokazać ogromną moc swojej Ewangelii, która transformuje tych ludzi, zmienia ich, daje im nowe życie i daje moc do tego, żeby żyć Ewangelią, do tego, żeby zwiastować, żeby przez wszystko przejść, co jest związane ze zwiastowaniem Ewangelii. Jeszcze jest jedna niesamowita rzecz w tym wszystkim. Apostoł Paweł w tym fragmencie do Koryntian, on mówi o tym, że mamy zaś ten skarb. On nazywa Ewangelię skarbem. On nazywa Ewangelię skarbem. Skarbem, czyli czymś, co jest najcenniejsze. Nie ma niczego, co jest bardziej cenne niż to. I kiedy myślałem o tym, co jest tu napisane, przyszło mi do głowy coś takiego. My jesteśmy ludźmi, którzy patrzą na wszystko w sposób fizyczny, tak? Naszymi fizycznymi oczami. I teraz Bóg stworzył wszechświat, który jest fenomenalny, jest przepiękny. Wszystko, co jest stworzone przez Boga, jest cudowne, jest przepiękne. I teraz można by niejedną księgę, taką jak Biblię, stworzyć o tym całym stworzeniu, o tym, jakie piękne jest. Ale niewiele o tym mówi Biblia. Czyli skala Ewangelii, piękna Ewangelii, względem tego wszystkiego, co stworzył Bóg, jest ogromna. Z tego wszystkiego, co Bóg stworzył, z tego wszystkiego, co istnieje, nic nie jest porównywalne do tego, czym jest Ewangelia. I ja wiem, że my patrzymy na wszystko oczami fizycznymi i nas pociągają piękne rzeczy dookoła nas. Ale to, co pociąga Boga, to są rzeczy duchowe. To jest ten duchowy świat. To jest duchowa rzeczywistość, która nigdy się nie kończy. I nie ma nic, co jest w skali porównywalne do tego, co uczynił Bóg w Jezusie Chrystusie. Czasami dla nas to się staje zbyt trywialne, że owszem, że był Jezus Chrystus, umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał, wszyscy jesteśmy w Nim odkupieni, zbawieni do życia wiecznego. Proste. Ale my nie rozumiemy skali tego, co uczynił Bóg w Jezusie Chrystusie. Ludzkość, która była skazana na totalną zagładę, na wieczne życie w piekle, w jakiś cudowny sposób jest uratowana przez wiarę w Jezusie Chrystusie. I to jest piękne. I dlatego apostoł Paweł nazywa to skarbem. I że ten skarb Bóg włożył w ludzi, którzy są słabi i którzy niosą tę Ewangelię innym, korzystając z Jego mocy. Dlatego on mówi o tym, że dzięki składa temu, kto go wzmocnił, kto mu dał moc do takiego życia. Patrzcie, co dalej jest, co on dalej mówi o sobie. Czyli pierwsze, on nie ma w sobie tej mocy, tylko cokolwiek robi, robi w mocy Bożej. Dalej, apostoł Paweł mówi, że ten, kto go wzmocnił, uznał za godnego zaufania. Tak? Ten, kto go wzmocnił, uznał za godnego zaufania. I tutaj apostoł Paweł używa słowa piston, które oznacza wiarę, bycie godnym zaufania, czyli tak jakby być godnym zaufania. Takie jest tłumaczenie tego słowa. Albo jest ktoś, na kim można polegać. Czyli Bóg uznał apostoła Pawła za osobę, która jest, na kim można polegać, jeżeli chodzi o zwiastowanie Ewangelii. Czy to nie jest dziwne, że Bóg może uznać jakiegokolwiek człowieka za godnego zaufania w tak ważnej sprawie jak zwiastowanie Ewangelii? Ale to, co widzimy tutaj, to jest to, że znowu, uwaga nie jest skoncentrowana na nim, na Pawle. To nie jest tak, że on zrobił cokolwiek. Że dzięki temu, że on to zrobił, Bóg go uznał godnym zaufania. Bardzo dobrze opisują to tutaj słowa świętego Augustyna, który powiedział tak. Bóg nie wybiera człowieka, który jest godny, ale przez ten akt wybrania Bóg czyni człowieka godnym. To jest właśnie niesamowite. Patrzcie, kolejna rzecz, która pokazuje, że zbawienie i zwiastowanie Ewangelii to jest dzieło Boga. Bóg zbawia człowieka, Bóg daje moc do zwiastowania Ewangelii, ale żeby zwiastować Ewangelię, ten człowiek musi być tego godny. Więc on zmienia tego człowieka siłą Ewangelii i robiąc to, ten człowiek staje się godny tego, żeby iść i głosić tą Ewangelię światu. Człowiek jest tylko naczyniem, słabym. Ale moc Boga zawarta w Ewangelii Chrystusowej jest nieograniczona. Nieograniczona do tego stopnia, że grzesznego człowieka, takiego jak Paweł i każdy z nas, może zmienić do tego stopnia, że człowiek jest godny, żeby iść i głosić tą Ewangelię dalej. Patrzcie, jaka jest postawa apostoła Pawła. Jego postawa jest pełna pokory. On nie mówi o sobie nic wielkiego. On dalej będziemy o tym mówić, ale on jest bardzo pokornym i skromnym człowiekiem, który tak naprawdę, kiedy on mówi te słowa, że on mu dał moc, że on uznał za godnym, to tutaj czytamy, ale czemu ja? Tak jakby, czym ja zasłużyłem na to? Co ja mogłem zrobić, żeby mieć takie zadanie, tak ważne zadanie? Nieść ten skarb, mówić o tym ludziom. Czemu ja? Więc kiedy człowiek rozumie, że Bóg go wybrał, że Bóg go zbawił, to jest jedyne pytanie, które jest na miejscu. Ale czemu mnie? czym ja zasłużyłem na coś takiego. Żaden z nas nie jest lepszy od każdego innego grzesznika, który jest w tym świecie. I to nie jest nasza zasługa, że Bóg nas zbawił. I to jest właściwe pytanie, czemu mnie, a nie kogoś innego, a nie tych wszystkich innych ludzi. Ale kiedy uświadamiamy sobie, że Bóg to zrobił, to powinno nas, powinno w nas zbudować taką miłość do Boga i do ludzi, żeby być wdzięcznym, iść i głosić tą Ewangelię dalej, żeby i inni ludzie mogli też przyjść do Boga. Patrzcie, apostoł Paweł mówi dalej o sobie, że był bluźniercą, prześladowcą, gnębicielem. Czyli on cały czas mówi, właśnie to jest to pytanie, czemu ja? Przecież on dobrze wie, kim on jest, kim on był. Jako bluźnierca nie przyjmował świadectwa o tym, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem i zmuszał innych do tego, żeby też nie przyjmowali. Tak? Jest o tym napisane w Dziejach Apostolskich, 26 rozdział, 11 werset. Dalej, jako prześladowca tropił wierzących jako dzikie zwierzęta. Dzieje Apostolskie, 24 rozdział, 4 i 7 wersety. Mówi, że był gnębicielem. Czyli on mówi, że Bóg mógł go oskarżyć o te trzy rzeczy. O to, że był bluźniercą, że był prześladowcą, że był gnębicielem. I apostoł Paweł mówi wyraźnie, że on widzi swoją winę. On wie, jaka jest jego wina. I on wie, że te trzy rzeczy Bóg mu mógł powiedzieć, że to są te grzechy, które on miał w swoim życiu. Ale patrzcie, też apostoł Paweł mówi, że on robił to w sposób nieświadomy. On nie mówi, że on nie popełniał tych grzechów. On popełnił te wszystkie grzechy, ale on powiedział, że on zrobił tego w sposób nieświadomy. On nie rozumiał naprawdę, że ten Chrystus, którego on prześladuje i ci wierzący, których on prześladuje, że ten Chrystus to jest Mesjasz. Tego faktu nie był świadom. I to jest bardzo, bardzo podobne do tego, co powiedział Jezus Chrystus, kiedy umierał, co jest napisane w Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, 34 werset. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest pokazane też serce Jezusa Chrystusa, który wie, że ludzie idą na ten grzech. Ludzie grzeszą przeciwko niemu. I wielu z nich robi to w sposób nieświadomy. Oni to robią i jest ten grzech, ale oni nie są świadomi, kim on tak naprawdę jest. I apostoł Paweł nie był świadomy, kim tak naprawdę był Jezus Chrystus. On nie był świadomy, że to jest Mesjasz. I w cudowny sposób Bóg mu to objawił, co całkowicie zmieniło jego życie. Patrzcie, co on mówi dalej, że łaska stała się bardzo obfita wraz z wiarą i z miłością. Innymi słowy, Bóg mu okazał łaskę. Bóg pokazał mu, że Jezus Chrystus, którego on prześladował, jest Mesjaszem. Okazał mu tą łaskę, żeby zbawić go, żeby zmienić jego życie, żeby w to gliniane naczynie włożyć ten dar, ten skarb, żeby on mógł i nieść tę Ewangelię całemu światu. Ale apostoł Paweł też pokazuje, że ta łaska, która przyszła od Boga, ona przyszła z czymś, w pakiecie, z innymi rzeczami. Z czym? Ona przyszła razem z wiarą i z miłością. Czyli człowiek, któremu Bóg okazuje łaskę, zaczyna wierzyć. Wiara jest darem od Boga, też dana nam z łaski. Sam ten fakt, że my możemy uwierzyć Bogu, że my możemy uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, jest darem łaski. Że Jego słowa, które są napisane w Biblii, że one się spotykają z wiarą w naszym sercu, jest darem Bożej łaski. To jest Jego dar. To, że my możemy odpowiedzieć Bogu, tak, ja wierzę, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Ja wierzę, że w Nim jest moje zbawienie. Ja wiem, że On jest Bogiem. ten fakt, że my to mamy w swoim sercu, nie jest z nas. To nie jest tak, że jeden jest bardziej inteligentny i wpadł na to, a drugi nie. Ten fakt to jest dar Bożej łaski. Czyli ta łaska przyszła z wiarą w życiu apostoła Pawła. Ale nie przyszła tylko z wiarą, przyszła też i z miłością. I to jest bardzo ważne. Dlaczego? Możemy przeczytać to, co jest napisane w Ewangelii Łukasza, 7 rozdział, 47 werset. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I teraz jest pytanie. Komu tak naprawdę Bóg odpuścił mało? To nie jest tu napisane, że są ludzie, którym Bóg odpuścił dużo i oni miłują dużo, a są tacy ludzie, którym tak naprawdę Bóg nie musiał wiele rzeczy odpuścić, bo praktycznie idealny człowiek. Praktycznie idealny. Już tam tylko pewne drobne rzeczy skorygować i jest święty. Czyli są ludzie bardzo grzeszni, którym Bóg wiele odpuścił, a są ludzie praktycznie idealni. Już tam dwie rzeczy tylko poprawić i już człowiek się staje świętym. No i tacy ludzie, jako że oni sami z siebie byli super, jako że sami z siebie wszystko robili dobrze i Bóg tylko dwie rzeczy jakieś naprawił, no to wtedy oni miłują mało, dlatego że mało im jest odpuszczone. Nie, idea jest zupełnie inna. Nie chodzi o to, że są ludzie, którym trzeba było mało odpuścić. Każdemu człowiekowi Bóg odpuścił dużo. Każdemu człowiekowi Bóg odpuścił wszystkie jego grzechy, każdemu, kto wierzy. Bóg odpuścił wszystkie jego grzechy i skala tych grzechów jest dla nas niewyobrażalna, dlatego że ona nas posyłała do piekła. Więc tak naprawdę, ja nie wiem, czy jest człowiek, który może powiedzieć, że mało mu Bóg odpuścił, ratując go przed wiecznym życiem w piekle i zabierając go do nieba. A za każdy najdrobniejszy grzech człowiek by się znalazł w piekle, gdyby nie moc Ewangelii Jezusa Chrystusa. Tu jest co innego powiedziane. Tu jest powiedziane to, że są ludzie, którzy nie są świadomi, którzy nie rozumieją, którzy o sobie myślą tak, że oni są dobrzy, że oni żyją święte życie praktycznie. Więc to, co widzimy w życiu apostoła Pawła, to jest to, że on rozumiał, jak wiele Bóg mu odpuścił. I dlatego to zrozumienie, jak wiele mu Bóg odpuścił, kim on był, on nie mógł zrozumieć, że takiemu człowiekowi jak ja, mi Bóg odpuścił tak wiele, mnie uratował przed wiecznym potępieniem i mnie jeszcze przygotował na to zadanie, żebym szedł i zwiastował. On nie mógł tego zrozumieć. On nie był tego godny. I on wie, że on nie był tego godny. I dlatego jest napisane, że ta łaska przyszła z wiarą i z miłością. Człowiek, który zrozumiał, jak wiele mu Bóg odpuścił, wiele miłuje. I całe życie apostoła Pawła pokazało, jak wiele miłuje. Jak bardzo miłuje Boga. Jak bardzo miłuje ludzi też. Patrzcie, co apostoł Paweł pisze dalej. On, 15 werset, mówi tak. Prawdziwa to mowa i z całej... I w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Apostoł Paweł mówi o sobie, że on jest pierwszym z grzeszników. To, co apostoł Paweł mówił, on był przekonany. To nie jest tak, że on miał po prostu taką skromność fałszywą, że jest dużo grzeszników, są zabójcy, są prostytutki, są różni grzesznicy. I też jestem ja, który robiłem to i to. Apostoł Paweł naprawdę był przekonany, że żaden grzech kto jest zabójcą, prostytutką, kimkolwiek, nie jest porównywalny do tego, co zrobił on. On był przekonany, był świadom, że jego grzech był najgorszy. On tak o sobie myślał, że nie było gorszej osoby na świecie niż on. To, co on zrobił, to zrozumienie tego, co on robił, w jego oczach pokazało, że on był najgorszy. I dlatego on mówi, że on jest pierwszym z grzeszników. Najgorszym z grzeszników. Patrzcie, w liście do Efezjan, 3:8, on mówi o sobie tak. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. On kolejny raz mówi tutaj, że on wie, po pierwsze, wie, że jest najgorszym grzesznikiem, pierwszym z grzeszników, a dalej on mówi, że najmniejszy ze wszystkich świętych. Święty to jest ten człowiek, który żyje bardzo dobrze, tak? Ma dobre uczynki. Ale ktoś kiwał głową. Święty to jest ten człowiek, który został odkupiony przez świętą krew Jezusa Chrystusa. Więc on mówi to, pisze to jako święty, jako ten, który został zbawiony, jako ten, który został odkupiony. Ale znowu mówi, najmniejszy, że taki, który w jakiś w ogóle cudowny, niezasłużony sposób, najgorszy, gdzieś tam, z tyłu. Dlatego, że jego grzech był najgorszy. To jest to, co on myślał o sobie. Pierwszy ze wszystkich grzeszników. I on mówi o tym, że po co Bóg to zrobił? Że została okazana ta łaska, aby zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Żeby mówić innym o Bogu, żeby mówić ludziom o mocy, która jest zawarta w Ewangelii, człowiek musi wiedzieć, co ta Ewangelia uczyniła w jego osobistym życiu. Jeżeli człowiek rozumie skalę tego, co Bóg zrobił w jego życiu, on taką skalę tego pokaże innym. Jeżeli człowiek będzie myślał, że Bóg skorygował tak naprawdę dwie rzeczy, które nie były idealne, ale już są idealne, takie będzie jego świadectwo dla innych. Jest jeszcze jedna ważna myśl w tym wszystkim. 1 Koryntian 6:9-11. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwo Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. To jest niesamowite, że apostoł Paweł zaczął rozumieć, czym jest Kościół Jezusa Chrystusa. Kościół Jezusa Chrystusa nie składa się z ludzi idealnych. Nie składa się z ludzi, którzy zasłużyli na zbawienie. Nie składa się z ludzi, którzy przez swoje dobre życie, swoje dobre postępowanie w jakiś sposób zdobyli przychylność Boga, że okazał im łaskę. Nie. Po pierwsze, mówi o sobie, że jest najgorszym ze wszystkich grzeszników, że jest najmniejszym ze wszystkich świętych. Po drugie, wymienia tutaj całą listę grzechów strasznych i on mówi, że wy popełniliście te grzechy, ale zostaliście obmyci świętą krwią Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Bożego. I tym jest Kościół. Kościół nie jest miejscem, gdzie są idealni ludzie razem, dopasowani. Kościół to jest takie miejsce, gdzie są grzesznicy, którzy zostali omyci przez krew Jezusa Chrystusa i odkupieni w Nim. Więc to jest to, co zaczął rozumieć apostoł Paweł. To była niesamowita rzecz. Kiedyś jemu się wydawało, że przez takie bogobojne życie, przez jego uczynki, przez to, co on robił w swoim życiu. On zawsze o sobie mówił, że jestem urodzony wtedy w takiej rodzinie, takie wykształcenie, obrzezany 8 dnia i to, wszystko wymienia. Ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia na tle Ewangelii. I mówi, że tak samo to jest to, co uczyni Bóg, że on bierze brudną osobę, która jest brudna w grzechu i obmywa tą osobę świętą, czystą krwią Jezusa Chrystusa. I to jest ta zdrowa nauka, o której mówi apostoł Paweł. To jest niesamowite, że ludzie w Kościele są zbawieni, trafiają tam, bo są zbawieni przez słuchanie zdrowej nauki. Tak samo jak było w zborze w Efezie. Ale mija jakiś czas i oni odchodzą od tego, zapominają o tej Ewangelii, zapominają o tym, dlaczego oni tam są, zapominają skalę tego, co uczynił Jezus Chrystus i zaczynają żyć czymś, co apostoł Paweł nazywa baśniami, jakimiś rodowodami. Zaczynają myśleć o sobie, swoich uczynkach, swoim postępowaniu, swoich zasługach. Zapominają o tym, że jedyny powód, dlaczego oni tu są, to nie są oni. To jest Jezus Chrystus i co On uczynił. I że żaden człowiek nie zasługuje na to zbawienie i że żaden człowiek nie jest gorszy od nas. Powinniśmy mieć takie same nastawienie, jak miał apostoł Paweł, mówiąc, że ja jestem najgorszym grzesznikiem, najmniejszym ze wszystkich świętych. I w jaki sposób, nie rozumiem dlaczego, ale Bóg okazał mi tą łaskę. Z jakiegoś powodu chciał mnie zbawić. I dalej apostoł Paweł mówi, dlaczego Bóg go zbawił. Dlaczego Bóg go zbawił? 16 werset. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Czyli tutaj apostoł Paweł tłumaczy, dlaczego Bóg zrobił to, co zrobił. Po pierwsze, mówi tutaj o miłosierdziu. Czym jest miłosierdzie? Miłosierdzie, innymi słowy, jest to litość, współczucie, które jest okazana komuś, kto na to nie zasługuje. Czyli mówi tutaj, że on dostąpił miłosierdzia, czyli Bóg okazał tą litość. Apostoł Paweł na to nie zasługiwał, ale Bóg sam zlitował się nad nim, okazał to miłosierdzie. Dalej on mówi tutaj o cierpliwości Chrystusowej. Tak? On mówi o cierpliwości Chrystusowej. I teraz, czym jest ta cierpliwość Chrystusowa? Jest to powściągliwość Chrystusa, która jest w stanie wytrzymać prowokacje. O co dokładnie chodzi w tym? Jezus Chrystus, Bóg, jest stale cierpliwy w stosunku do grzesznych ludzi wtedy, kiedy ta cierpliwość jest sprawdzana, testowana. Dlatego, że to nie jest tak, że człowiek raz grzeszył, Bóg go zbawił i nigdy więcej nie grzeszy. My żyjemy dlatego, że Bóg jest cierpliwy w stosunku do nas. A Jego cierpliwość jest cały czas testowana przed nas. I On stale jest cierpliwy w stosunku do nas. I patrzcie, co dalej, o czym mówi apostoł Paweł. On mówi, że on to wszystko rozumie. Ta łaska, która była okazana mu, przyszła z mocą, przyszła z wiarą, przyszła z miłością i on rozumie dlaczego. On jest świadom, że jest najgorszym grzesznikiem, on jest nic nie wart, ale obserwuje, co czyni Bóg. I on jest w szoku. On jest w szoku, co jest w stanie uczynić Bóg. On nazywa siebie, jest tutaj to greckie słowo hypotosis, co oznacza prototyp w pewnym sensie. I on mówi, że on widzi siebie jako pewien prototyp tego, co Bóg dalej będzie czynił. On jest tym pierwszym na kim Bóg to pokazał. Tak, że on widzi, że on jest tym prototypem, takim na sobie to zobaczył, że jest człowiek, który jest absolutnie brudny w swoim grzechu, najgorszy ze wszystkich grzeszników, który na nic nie zasługuje, tylko jak na piekło, i że temu człowiekowi Bóg okazuje tak ogromną łaskę, która przychodzi z wiarą, która przychodzi z mocą, która przychodzi z miłością, która napędza go przez całe życie, która to naczynie kruche czyni godnym do tego, żeby nieść i zwiastować tą Ewangelię wszystkim innym. I on właśnie o tym mówi, że Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Że jeżeli Jego Bóg mógł tak zmienić, to tym bardziej każdego innego też może zmienić. Więc apostoł Paweł widzi siebie jako ten prototyp tego, co Bóg uczyni dalej. Innymi słowy, jego życie odzwierciedla moc Ewangelii. W swoim życiu apostoł Paweł widzi, że jak nieograniczona moc jest zawarta w Ewangelii Chrystusowej, która jest w stanie wziąć takiego grzesznika, obmyć go, uczynić go godnym tego, żeby zwiastować tę Ewangelię dalej i dać moc i miłość do robienia tego wszystkiego. I to jest właśnie to, o czym mówi apostoł Paweł. On zaczął od tego, że są ludzie, którzy w tym zborze zaczęli mówić o zupełnie innych rzeczach. I zbór to jest miejsce, które powinno być zbudowane na Ewangelii Chrystusowej. Życie zboru to jest życie w Ewangelii Chrystusowej. Ewangelia Chrystusowa powinna zajmować stale centralne miejsce w życiu każdego Kościoła. I dlatego apostoł Paweł widzi, że jeżeli jest coś, co w jakiś sposób obdziera Boga z Jego chwały, co zabiera chwałę Chrystusowi za to, co On uczynił na krzyżu, on to nazywa fałszywą nauką i on chce to zatrzymać natychmiast. Dlatego wysyła Tymoteusza, żeby powiedzieć ludziom, nie mówcie tych rzeczy, dlatego że to, co się liczy, to jest to. I on opisał całe swoje życie, on opisał całą swoją przemianę po to, żeby ludzie w tamtym zborze znowu powrócili do tego, co jest ważne, żeby się skupili na Ewangelii Chrystusowej. Patrzcie, w liście do Galatian apostoł Paweł w pierwszym rozdziale, 6-7 wersety mówi tak. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Apostoł Paweł, tak jak już mówiłem wcześniej, dla niego Ewangelia była czymś osobistym. Mi się wydaje, że dzisiaj już lepiej rozumiemy dlaczego. On nazywał Ewangelię moją Ewangelią. Bo to była jedyna rzecz, która się liczyła w jego życiu. Jedyne to, co było ważne. I teraz on cały czas stoi w obronie tej Ewangelii. To jest to, co napisane w Galacjan. Nie ma innej Ewangelii. Jest tylko jedna Ewangelia. W Jezusie Chrystusie. Ale są ludzie, którzy opowiadają inne rzeczy. I właśnie w obronie tego stoi apostoł Paweł. Co jest największym wrogiem Ewangelii? Największym wrogiem Ewangelii jest poczucie naszej własnej sprawiedliwości. To są nasze uczynki. To jest to, że my jesteśmy godni czegokolwiek. To jest największy wróg Ewangelii. Więc to jest to, co powinniśmy zauważać w sobie i z czym powinniśmy przychodzić do Boga. Żeby w żaden sposób nikt z nas nie myślał, że on jest cokolwiek wart tego, żeby Bóg nas zbawił. Największym wrogiem Ewangelii to jest właśnie poczucie tej naszej sprawiedliwości, nasze uczynki, nasze zasługiwanie na Bożą łaskę, na Bożą sprawiedliwość. Człowiek jest zdolny do tego, żeby nawet dobrą rzecz obrócić w zło. Czy bycie w kościele jest dobrą rzeczą? Jeżeli człowiek przychodzi tutaj po to, bo potrzebuje obecności Boga, jeżeli chce okazać miłość innym wierzącym, jeżeli chce budować się nawzajem, jest to dobrą rzeczą. Jeżeli myśl, przychodząc tutaj, myśli, że robi coś, za co Bóg mu da plus, jest to zgubną rzeczą. Ważne są nasze intencje. I to jest dokładnie to, o czym mówi apostoł Paweł, że są baśnie, są rodowody, są uczynki, jest wiele innych rzeczy. To, co jest ważne, to jest moc Ewangelii Jezusa Chrystusa w naszym sercu. Amen.